anegdoty. Zacznę od pewnej anegdoty, która wzięta jest z mojego dzieciństwa. Otóż kiedy z takiej czteroklasowej, maleńkiej szkoły, gdzie nas w jednej klasie było aż czworo, przenieśliśmy się do większej szkoły podstawowej w klasie piątej, pani od geografii na jednej z lekcji postawiła nam arcyciekawe pytanie. Czy śledzie są słone dlatego, że żyją w słonym morzu, czy też morze jest słone od śledzi? Dla nas to pytanie było arcyciekawe, bo ja pochodzę tam 100 km od Krakowa, myśmy w życiu nie widzieli morza. Całą godzinę dyskutowaliśmy i jakież było nasze wielkie rozczarowanie, kiedy nauczycielka powiedziała, że to jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Morze jest sobie słone, bo taka jest jego uroda, a śledzie się soli, żeby się nie zepsuły. Tą anegdotą z mojego dzieciństwa chcę podważyć pewien stereotyp, jaki zakorzenił się w świadomości eklezjalnej, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, za pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II, który wielokrotnie dawał wyraz roli ludzi młodych w Kościele. Powstał nawet, jak wiemy, ruch Młodzież JP2. Można więc odnieść wrażenie, że Kościół Święty dlatego jest wiecznie młody, że są w nim ludzie młodzi, a zwłaszcza młodzi święci, którzy nie osiągnęli nawet 20 lat życia, tak jak święty Stanisław Kostka, święty Dominik Savio, święta Maria Goretti, czy właśnie błogosławiona Chiara Luce Badano. Takie myślenie, że Kościół jest wiecznie młody, bo są w nim ludzie młodzi, byłoby błędem redukcjonizmu socjologicznego, a więc ujmowaniem Kościoła Świętego jedynie w kategoriach socjologicznych. Gdy tymczasem Kościół jest rzeczywistością teologalną, jest tajemnicą wiary. Wszakże w credo wyznajemy, iż wierzę w jeden święty powszechny i apostolski Kościół. A zatem gdzie indziej trzeba szukać źródeł wiecznej młodości Kościoła Świętego? Kościół jest nieustannie młody, dlatego że choć istnieje w świecie, to jednak jest rzeczywistością nadprzyrodzoną, bosko-ludzką, wychyloną ku niebu, ku wieczności Królestwa Bożego. Inaczej mówiąc, młodość należy do natury Kościoła nie dlatego, że są w nim młodzi ludzie, ale dlatego, że jest Kościołem Jezusa Chrystusa, Boga człowieka. Kościół jest młody, a więc nie starzeje się i nie niszczeje, nie podlega żadnej erozji w swej istocie, gdyż jako mistyczne ciało Chrystusa nieustannie karmi się eucharystycznym ciałem Chrystusa. Chrystus, który żyje w nim, nieustannie posyła swego Ducha. Duch Święty jest duszą ożywiającą wspólnotę Kościoła, jest źródłem jego życia i świętości. Niezależnie więc od tego, że Kościół widzialny istnieje od ponad 2000 lat i jest jedną z najstarszych instytucji na świecie, to jednak nieustannie odradza się do tego stopnia, że nawet ci, którzy doświadczają na swoich barkach brzemienia długoletniości, włączając się w zasadniczy nurt jego życia, odnajdują drugą młodość, a jest to młodość serca i ducha. I każdy, kto choć pobieżnie zapoznał się z historią Kościoła i jego działalnością, dostrzega liczne przejawy jego niesłabnącej młodości. W czym się ta niesłabnąca młodość przejawia? Jak wspomniano, nie chodzi w pierwszym rzędzie o obecność ludzi młodych w historii i życiu Kościoła. Niemniej jednak nie można całkiem pomijać tego aspektu. Błogosławiony Jan Paweł II w jednej z katechez środowych na temat Kościoła, to z 1994 roku, zwrócił uwagę na fakt, że Jezus, to słowa papieża, rozpoczął swoją posługę i zakładanie Kościoła w wieku mniej więcej 30 lat. Aby powołać do życia Kościół, wybrał przynajmniej po części osoby młode. Przy ich współpracy chciał zapoczątkować nową epokę i dać decydujący impuls historii zbawienia. Kościół narodził się z tych porywów młodości wzbudzanych przez Ducha Świętego żyjącego w Chrystusie i przez Niego przekazanych uczniom i apostołom, a następnie wspólnotom zgromadzonym przez nich, począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy. Głównym przejawem młodości Kościoła jest jego rozwój, zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Rozwój ilościowy widać szczególnie wtedy, gdy zestawi się znikome początki Kościoła pierwotnego, który w czasach apostolskich istniał w niewielkich skupiskach wyznawców Chrystusa w Jerozolimie, w Damaszku, Koryncie, Antiochii, a potem w Rzymie i innych wielkich miastach basenu Morza Śródziemnego, z jego obecną dziś na wszystkich, z jego obecnością dziś na wszystkich kontynentach i niemal we wszystkich krajach świata. Tylko dla przykładu, według Annuario Pontificio, wydanego w tym roku, z danymi sprzed 2 lat, na świecie było 1 214 000 000 katolików, a zaczynało się od grupki 12 apostołów. Jest więc rozwój, a rozwój świadczy o młodości. Tylko organizm młody się rozwija, stary się kurczy. O wiele trudniej jest opisać wielopłaszczyznowy rozwój Kościoła pod względem jakościowym. Jednym z jego przejawów jest rozwój doktryny. Ona się bardzo rozwinęła od prostych zaleceń ascetyczno-moralnych, jakie pojawiły się w czasach apostolskich, poprzez bardzo skomplikowane systemy teologiczne, aż po ogromne bogactwo dokumentów, na przykład błogosławionego Jana Pawła II. Przy czym nie chodzi tutaj o samą zawartość treściową Magisterium Ecclesiae, obejmującą praktycznie wszystkie aspekty ludzkiej egzystencji, ale o odkrycie i przyjęcie blasku prawdy, który, jak pisze błogosławiony Jan Paweł II we wstępie do encykliki Veritatis Splendor, jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny zaś sposób w człowieku stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. Jeszcze bardziej czytelnym przejawem wiecznej młodości Kościoła jest jego duchowa płodność, która owocuje świętością. Oczywiście w żadnej epoce dziejów Kościoła nie brakowało świętych. Wydaje się jednak, że w miarę upływu czasu jest ich ogłaszanych coraz więcej, pomimo nasilającego się w świecie bezbożnictwa. Dał temu wyraz błogosławiony Jan Paweł II, który w liście apostolskim Novo Millennium in Unte stwierdził, iż jest znakiem czasu, że mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś w świecie powszechną potrzebę duchowości. I sam papież potwierdził to, dokonując beatyfikacji 482 osób i kanonizacji 482 osób i beatyfikacji 1338 osób. O żywotności i niespożytej młodości Kościoła świadczy też jego otwartość na świat, mimo iż generalnie świat nie jest mu przychylny, co przewidział i zapowiedział sam Pan Jezus m.in. w Ewangelii Janowej. Od początku swego istnienia Kościół prowadził różnego rodzaju ośrodki kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży. Był inspiratorem tworzenia uniwersytetów. Co się tyczy kultury i sztuki, to treści objawione, na straży których stoi Kościół Święty, są niewyczerpanym źródłem inspiracji dla myślicieli i twórców aż po nasze czasy. Gdyby więc w jakiejś fatalistycznej wizji zlikwidować wszystkie dzieła sztuki inspirowane Ewangelią, to przynajmniej w Europie mielibyśmy autentyczną pustynię. To świadczy o młodości Kościoła. Kościół stale inspiruje także świat współczesny. Duchowa płodność Kościoła, źródłem której jest Duch Święty, działający na mocy misterium paschalnego Chrystusa, ujawnia się nie tylko w stale rodzących się powołaniach kapłańskich i do życia konsekrowanego, ale także w całym posłannictwie misyjnym i wielkodusznie podejmowanej służbie miłości bliźniego. Patrząc na te tylko wybrane przejawy młodzieńczego dynamizmu Kościoła Świętego, stawiamy sobie pytanie o źródła jego żywotności, a więc o to, dzięki czemu Kościół w zmieniającym się świecie i starzejącej się cywilizacji zachodniej wciąż zdaje się być zaledwie u początku drogi. Dzieje się tak dlatego Kościół jest wciąż jakby u początku drogi, że eklezjalna wspólnota stale się odradza. Pomna na przestrogi anioła z apokaliptycznych listów do 7 pierwotnych wspólnot chrześcijańskich stale podejmuje wysiłek nawracania i powracania do pierwotnej miłości, a tą pierwotną miłością jest jego założyciel i oblubieniec Jezus Chrystus. Z racji braku czasu, odkładając na bok wszystkie niuanse współczesnej eklezjologii, podkreślmy tylko, że źródłem nieustającej młodości Kościoła jest to, że z woli Zbawiciela Kościół jest jego mistycznym ciałem, stale ożywianym przez Ducha Świętego. Jest w Kościele obecny w sposób widzialny i fizyczny Jezus Chrystus jako głowa tego Kościoła. A Kościół swej, z racji na swą bosko-ludzką naturę, nie starzeje się i będzie trwać aż do skończenia świata i bramy piekielne go nie przemogą. Obraz Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa staje się szczególnie czytelny w kontekście Eucharystii. Jak pisał błogosławiony Jan Paweł II w ostatniej swej encyklice Ecclesia de Eucharistia, Kościół żyje dzięki Eucharystii. Dzięki eucharystycznej ofierze stale ponawianej na ołtarzach świata, Kościół jest nie tylko jakimś zgromadzeniem wokół Chrystusa, ale jest z Nim zjednoczony. A więc w Kościele dzięki Eucharystii żyje Chrystus, boskie, wieczne źródło życia, udzielane stale przez Ducha Świętego. Właśnie Duch Święty jest tym gwarantem wiecznej młodości Kościoła, która przejawia się na wiele sposobów. On, Duch Święty, od chwili Pięćdziesiątnicy aż do dziś stale działa w Kościele jako jego dusza. I tak jak potężne i uświęcające działanie objawiło się w niepokalanej Matce Kościoła, tak stale widoczne jest w bogactwie charyzmatów służących dobru całej eklezjalnej wspólnoty, jak również w posłudze papieża, biskupów, prezbiterów, w gorliwości powołań do różnych form życia konsekrowanego i wciąż powstających zrzeszeń laikatu, zwłaszcza młodego. To Duch Święty jest przyczyną sprawczą cnót teologalnych i w ogóle świętości w Kościele. Świętość zaś jako udział w życiu wewnętrznym przy Najświętszej Trójcy i antycypacja wieczności nigdy się nie dewaluuje, ale wciąż pulsuje młodością życia. Dlatego tak bardzo fascynują nas święci, jak to mówiliśmy przed chwilą, zwłaszcza ci, którzy jak błogosławiona Chiara Luce Badano, piękno i radość swej młodości uczyniła pięknem świętości. Niedoścignionym pod tym względem wzorem jest Maryja Niepokalana. Jej dziewicze piękno, mimo zmieniających się mód i stylów, nie przestaje fascynować oraz inspirować. Jako Matka Kościoła i jego gwiazda przewodnia na drogach wiary, Maryja jest tą, która stale rodzi duchowo dzieci Boże. Jest dla Kościoła wzorem macierzyństwa. Stale rodzi dzieci Kościoła. Stąd niezmiennie aktualna pozostaje patrystyczna reguła, przypomniana i chętnie przywoływana przez sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Ecclesia Mater, Mater Ecclesiae. Co oznacza, że Kościół, jako duchowa matka, nie przestaje rodzić do życia łaski i świętości, gdyż wpatruje się w Matkę Kościoła i ją naśladuje. I to jest jedno z tych źródeł młodości Kościoła. I słowo konkluzji. Błogosławiony Jan Paweł II za Soborem Watykańskim II, którego był, jak wiemy, wiernym kontynuatorem, często powtarzał, że młodzież jest nadzieją Kościoła. Nie znaczy to, że, jak powiedziałem na wstępie, ludzie młodzi gwarantują młodość Kościoła. Niemniej Chrystus potrzebuje ich w Kościele, aby w pełni objawiło się Jego niezniszczalne piękno, aby zarówno dla świata, jak i dla samych wierzących Kościół był bardziej czytelnym znakiem tego, że jest oblubienicą Baranka. Mając to na względzie, papież w cytowanej w katechezie z 1994 roku mówił, że Kościół patrzy na młodych z uwagą jako na uprzywilejowanych uczestników nadziei, którą napełnia go Duch Święty. Łaska działająca pośród młodzieży przygotowuje liczebny i jakościowy rozwój Kościoła. Słusznie możemy mówić o Kościele młodych, pamiętając, że Duch Święty odnawia we wszystkich młodość łaski, także pośród starszych, jeśli pozostają otwarci i gotowi ją przyjąć.